Więc może korzystając z tej chwili przerwy, bardzo dziękuję za możliwość pojawienia się w takim gronie. Reprezentuję szereg doktorantów w tym momencie i postaram się trochę może w innym, może trochę jakby kontynuując, co powiedział profesor, bardziej skupić się na drugiej części wykładu, drugiej części książki. A więc taki jest plan mojego wystąpienia. Po pierwsze dość skąpe uwagi wstępne, co będę chciał zrobić. Następnie dość ogólnie spróbuję się odnieść do samej idei warunków życia wiecznego, po czym przejdę trochę bardziej szczegółowo do idei warunków teologicznych. I na podstawie tego, czego się dowiem z tych rozważań, spróbuję odpowiedzieć na główne pytanie, czy koncepcja, którą przedstawia autor, jest koncepcją metaforyczną życia wiecznego, czy koncepcją literalną. Wysunę wnioski i spróbuję sformułować pewne nieśmiałe pytanie do autora. Więc jaki jest mój cel? To znaczy cel jest dosyć jasny, to znaczy spróbuję ustalić, czy eschatologia filozoficzna, w skrócie EF, spełnia warunki wymienione przez autora, to znaczy te warunki, które autor formułuje wobec wszystkich koncepcji życia wiecznego. Będę starał się to zrobić metodą po prostu krytyki wewnętrznej, to znaczy postaram się przypomnieć, jakie tezy przyjmuje autor w koncepcji eschatologii filozoficznej i spróbuję zbadać, jakie są relacje pomiędzy tymi tezami. No i hipoteza, jaką chciałbym Państwu przybliżyć, brzmi tak, że eschatologia filozoficzna nie spełnia przynajmniej niektórych warunków stawianych życia, idei życia wiecznego. No i wydaje się, że wynikają z tego pewne ciekawe konsekwencje, o których powiem później. Więc po pierwsze, skupmy się na tym, co autor pisze, kiedy wprowadza ideę warunków. Czytam. Charakteryzując warunki życia wiecznego, nie będę formułować pełnej ich listy, lecz ograniczę się do tych, których spełnienie jest niezbędne, aby wieczność była możliwa i egzystencjalnie atrakcyjna. Koniec cytatu. A więc widzimy, że dana koncepcja wieczności jest możliwa wtedy, kiedy spełnione są warunki ontologiczne i epistemologiczne, a jej egzystencjalna atrakcyjność jest zapewniona przez spełnienie warunków aksjologicznych, etycznych i teologicznych. Autor, komentując tą listę, którą właśnie wprowadził, informuje nas, że traktuje łącznie te warunki jako warunki konieczne i wystarczające. Zatem wydaje się, że możemy przyjąć pewien wniosek, to znaczy, żeby odrzucić eschatologię filozoficzną, krytyk, który chciałby to zrobić, no, musi tylko wykazać, że warunek przynajmniej jednego typu nie jest spełniony. No i przyjrzyjmy się warunkom teologicznym, bo wydaje mi się, że właśnie one nie są spełnione. Co one głoszą? To znaczy są dwa warunki teologiczne. Pierwszy warunek nazwany Bóg jako warunek wieczności, może tutaj propozycja, może gwarant wieczności, bo żeby tutaj tego słowa nie powtarzać. No, Bóg tutaj jest rozumiany jako konieczny, lecz niewystarczający warunek możliwości życia wiecznego. To znaczy no, trudno sobie pomyśleć koncepcję życia wiecznego taką, którą chcielibyśmy brać pod uwagę, no, która jakoś by tego warunku nie spełniała. To jest jedna rzecz. Drugi warunek, Bóg jako treść wieczności. To znaczy życie wieczne musi być w jakimś sensie treściowo odniesione do Boga. Tak to być może można nazwać. I przyjrzyjmy się, czy pierwszy warunek jest spełniony, czyli Bóg jako warunek, czy inaczej mówiąc gwarant wieczności. Autor, zastanawiając się nad tym, czy ten warunek jest spełniony przez eschatologię filozoficzną, stawia sobie pewien możliwy zarzut, który mógłby się tu pojawić. I tutaj cytat. W eschatologii filozoficznej Bóg nie odgrywa żadnej istotnej roli. Przede wszystkim nie jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia wieczności. Koniec cytatu. I na takie diktum autor stara się podać pewne racje, które by osłabiły taki zarzut. To znaczy mówi na przykład, że doznanie wieczności w czasie, te doświadczenia, które mamy, one nie zależą od naszej woli. Tak? To znaczy nie potrafimy kontrolować tego, że one się zjawiają, że mamy z nimi do czynienia. I w tym sensie można by się dopatrywać jakiejś idei łaski, to znaczy w tym sensie, że no one nam się przytrafiają, są darem pewnym, tak? To czyli my o tym nie decydujemy. I w tym sensie mogłoby to wskazywać, że tutaj jednak Bóg jest jakoś uwzględniony. Po drugie, autor mówi, że Bóg jest gwarantem kontynuacji doświadczeń po śmierci. Znaczy, że eschatologia filozoficzna tego nie wyklucza, tak? Jak ja to rozumiem. I tym pierwszym zarzutem będę się zajmował, ale najpierw zacznę od tego drugiego, bo wydaje mi się ważniejszy. To znaczy ten argument, że eschatologia filozoficzna nie przeczy temu, że Bóg jest gwarantem kontynuacji doświadczeń po śmierci, no to znaczy to, że ten warunek jest spełniony przez jakąś inną koncepcję życia wiecznego. Z tego prostego powodu, że jak wiemy z książki, eschatologia filozoficzna jest ograniczona jako taka do perspektywy doczesnej. W tym sensie autor mówi, że ten warunek jest spełniony przez jakąś inną koncepcję, jak to rozumiem. Po drugie, ta racja, która mówi, że doznanie wieczności w czasie nie zależy od naszej woli, no wydaje się, że to za mało, żeby uznać, że za tymi doświadczeniami stoi Bóg. To może być uszkodzenie neuronalne, jakieś przypadkowe zdarzenie w świecie, to może być cokolwiek. Wydaje się, że tutaj potrzeba dalszego argumentu, żeby pokazać, że to Bóg jest warunkiem czy sprawcą tych doświadczeń. I drugi zarzut, tutaj trochę się nim dłużej zajmę. Bóg jako treść wieczności. To znaczy zarzut ten możliwy, który autor sobie formułuje, no, że treść zbawienia nie polega na tym tylko, że jest to jakieś uwolnienie od zła, no, jednak ale pewne zjednoczenie z Bogiem. To znaczy Bóg musi być jakoś w tej wieczności obecny dla tego podmiotu, który doznaje życia wiecznego. Autor stara się odpowiedzieć na taki zarzut w ten sposób, że mówi na przykład, że doświadczenie wieczności w czasie chroni nas przed poczuciem niszczącego upływu czasu i w tym sensie, w takim elementarnym sensie, no jakoś solidaryzuje nas z Bogiem, dlatego że Boga nie dotyczy jakby to poczucie niszczącego upływu czasu i w tym sensie można by twierdzić, że ten warunek jest tutaj spełniony. Po drugie, autor mówi, że Bóg jest treścią niektórych doświadczeń wieczności w czasie, to znaczy, konkretnie mówiąc, doświadczeń religijnych. Tą pierwszą odpowiedzią nie będę się zajmował, ale wydaje mi się, że dość istotna jest ta druga, to znaczy ta, że Bóg jest treścią niektórych doświadczeń wieczności w czasie doświadczeń religijnych. Proszę Państwa, jest to sprawa kontrowersyjna, bo czy autor chce tutaj twierdzić, że te doświadczenia wieczności w czasie za swoją adekwatną treść rzeczywiście mają Boga, czy nie? To jest ważna kwestia. Załóżmy, że są, to znaczy, że niektóre doświadczenia wieczności w czasie, doświadczenia religijne rzeczywiście mają za swój adekwatny przedmiot Boga. No ale wtedy wydaje mi się, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że inne doświadczenia, na których autor oparł koncepcję eschatologii filozoficznej, nie spełniają tego wymogu. To znaczy eschatologia filozoficzna traktowana jako pewna całość, jako pewna dyscyplina czy koncepcja, no w całości nie spełnia tego wymogu, tylko jej pewna część, a i to jest kontrowersyjne i zmuszałoby autora do pokazania pewnego argumentu, że Bóg jest treścią tych doświadczeń. Dalej autor mówi o tym, że doświadczenia wieczności w czasie odsłania się perspektywa tego, co absolutne. Przykładem jest doświadczenie wieczności, prawdy, dobra, piękna i tak dalej. Proszę Państwa, znowu, no, możemy się zgodzić, że mamy tutaj do czynienia z poznaniem pewnych wartości, ale no, znowu, potrzebny jest dalszy argument, który by wykazał, że za nimi kryje się Bóg, to czyli jest warunkiem ich zaistnienia, sprawcą, warunkiem ich możliwości i tak dalej. Znaczy, trzeba by tutaj dalej argumentować i pokazać, co jest warunkiem tych wartości. Czy to jest za mało, jak się wydaje. Więc ja chciałbym stwierdzić, że z tych powodów te warunki nie są spełnione w minimalnym stopniu, jak głosi autor. Znaczy, wydaje mi się, że te warunki albo są spełnione, albo nie. I wydaje się, że tutaj autor, no ja przynajmniej tego nie potrafię zobaczyć, jak można byłoby tu twierdzić, że Bóg jest, znaczy, że ta koncepcja wieczności w czasie spełnia te dwa warunki teologiczne, bo Bóg nie pojawia się tam w ścisłym sensie. Znaczy, pojawia się w jakichś pewnych domniemaniach, powiedzmy. I mówiąc to, że te warunki nie są spełnione, chciałbym w ogóle zakwestionować w pewnym sensie ich ideę. Znaczy, wydaje mi się, że nie ma podstaw do tego, żeby wyróżnić warunki teologiczne w liście warunków, które autor nam przedkłada. Dlaczego? Dlatego, że oba warunki wydają się pasować do innych grup, które autor wyróżnił. To znaczy, przynajmniej na pierwszy rzut oka, warunek Boga jako gwaranta wieczności, no wygląda jak warunek ontologiczny. Znaczy, wydaje się, że powinien zostać po prostu dołączony do listy warunków ontologicznych. Natomiast warunek drugi, warunek Boga jako treści wieczności, no wydaje się, że jest warunkiem raczej epistemologicznym. Tak? To czy, tutaj jest pewna, jest słówko raczej, dlatego że możemy się kłócić o to, co jest treścią wieczności. Jeżeli jest nią poznanie Boga, wieczne poznanie Boga, kontemplacja, no to wtedy będzie to raczej warunek epistemologiczny. Jeżeli zjednoczenie z Bogiem, no to raczej ontologiczne. Oczywiście być może te koncepcje można połączyć, ale no wydaje się, że w każdym sens tego mojego zarzutu jest taki, że te dwa oba warunki można włączyć w inne warunki i podział, typologia tych warunków no, ma pewne problemy. Te warunki zachodzą na siebie, tak? A w tym sensie no, wydaje się, że należałoby jakoś zreformować tą listę. Ale to jest bardzo, bardzo symptomatyczne. Znaczy, jeżeli uznaliśmy, że warunki ontologiczne i epistemologiczne powinny zostać, warunki, przepraszam, teologiczne powinny zostać włączone w warunki ontologiczne i teologiczne, no to coś nam ciekawego bardzo to pokazuje. I to jest ta ciekawa konsekwencja niespełniania czy niespełniania warunków teologicznych, czy też ich redukcji do innych. Próbujemy sobie zadać w tym wystąpieniu pytanie, czy koncepcja, którą przedstawia profesor Ziemiński, jest koncepcją metaforyczną czy literalną? Tu jest cytat taki urwany. Czy doświadczenia te, doświadczenia wieczności w czasie, czy one są doświadczeniami realnej wieczności, czy też należy uznać je za iluzję? Wydaje mi się, że w pewnym sensie można na oba pytania paradoksalnie odpowiedzieć tak. Dlaczego? Zadajmy sobie pewne pytanie pomocnicze. Ono brzmi: co to znaczy, że doświadczenia wieczności w czasie nie są fikcją? Odpowiedź wydaje się bardzo prosta. Znaczy to tylko tyle, że posiadamy te doświadczenia, że one mają miejsce, dzieją się. I w tym sensie oczywiście każdy się zgodzi, że nie są iluzją, o ile ich w ogóle kiedykolwiek doświadczy. Nie zmienia to, wydaje się, jednak faktu, że proponowana przez eschatologię filozoficzną koncepcja wieczności czy wieczność, nie jest tą wiecznością, o którą nam chodzi, znaczy tą, o którą oczekujemy, wiecznością pełną. I w tym właśnie sensie jest to wieczność metaforyczna. Istotna zatem, wydaje się, staje się tutaj pewna dwuznaczność. To znaczy jedną rzeczą jest zachodzenie doświadczeń pewnego typu, czyli doświadczeń zatrzymania czasu, a czym innym to, co zachodzenie owych doświadczeń ze sobą pociąga lub co jest warunkiem ich zachodzenia. Znaczy wydaje się, że autor tutaj dystansuje się od odpowiedzi na to pytanie, a ono jest kluczowe. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i skromne wnioski z tego wszystkiego. Znaczy wydaje mi się, że warunki teologiczne nie są spełnione, nawet w minimalny sposób, wbrew temu, co możemy przeczytać w książce. Zatem możliwe jest odrzucenie eschatologii filozoficznej, a jeśli tak, jeżeli możemy ją odrzucić, to ona nie jest wcale atrakcyjniejszą od innych koncepcji wieczności. Bo nie jest, o tym zaraz, tak. I drugi wniosek, eschatologia filozoficzna nie jest metaforyczną koncepcją życia wiecznego, w tym sensie, że zachodzą doświadczenia, na których ona się opiera, ale jest metaforyczną koncepcją życia wiecznego, w tym sensie, że nie jest ona w ogóle koncepcją życia wiecznego jako osiągnięcia doskonałej pełni. Po trzecie, istnieje wątpliwość co do tego, czy wymienione przez autora warunki życia wiecznego nie zachodzą na siebie. Wydaje się właśnie, że oba warunki teologiczne powinny zostać dołączone do listy warunków ontologicznych i epistemologicznych. I po czwarte, jeśli zatem warunek Boga jako warunku czy gwaranta wieczności powinien zostać potraktowany jako warunek ontologiczny, to czy nie sugeruje to, że nie da się zbudować adekwatnej filozoficznie teorii życia wiecznego bez uwzględnienia w niej Boga? I stąd moje pytanie do autora. Czy ostatecznie nie stajemy przed następującym wyborem? Albo próbujemy wrócić do którejś z klasycznych koncepcji wieczności, w której kluczową rolę odgrywa Bóg i próbujemy poprawić ją, bądź spróbować obronić ją przed zarzutami, albo, jeśli uważamy, że z jakichś względów jest to niemożliwe, po prostu rezygnujemy w ogóle z ambicji skutecznego filozoficznego opracowania idei życia wiecznego, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że eschatologia filozoficzna nie prowadzi nas do nikąd. Dziękuję za uwagę.